W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan niech będzie z wami. W Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, w 46 wersecie czytamy tak. A Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci za to, że w tym pasyjnym skupieniu możemy spotykać się, by słuchać Twojego słowa, by przystępować do Twojego stołu. Daj nam taki dobry czas tego zgromadzenia, gdy będziesz wśród nas działał, gdy będziesz wśród nas. Bądź z nami i prowadź nas w imieniu Pana Jezusa. Amen. Usiądźmy, drodzy. Drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na tygodniowym nabożeństwie pasyjnym po niedzieli Letare. I dzisiaj, tak jak to mamy w zwyczaju, po raz kolejny mamy gościa. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Marcin Dawid z Cieszyna. Także pastorze Marcinie, witamy Cię wśród nas. Cieszymy się, że jesteś z nami. Ksiądz Marcin też tak... Dla niego, myślę, ten kościół jest tutaj wyjątkowy, ponieważ to był miniony rok, tak? W zeszłym roku ksiądz Marcin miał tutaj ordynację razem z Adamem Bujokiem i Maksymilianem Gadowskim. Także cieszymy się, że wracasz tutaj do tego kościoła i życzymy Ci Bożego błogosławieństwa na zwiastowanie Bożego Słowa. A my chcielibyśmy przed spowiedzią zaśpiewać pierwszą z pierwszej pieśni numer 719, dwie pierwsze zwrotki. Dwie pierwsze zwrotki.
Drodzy, zaśpiewaliśmy przed chwilą, że chcemy iść posłusznie bez wszelkiej obawy. Chcemy kroczyć za Jezusem, nie martwiąc się o nic. Ale czasem bywa tak, że jednak pojawiają się w naszych życiach różne zmartwienia. Pojawiają się w naszych życiach różne trudności, które sprawiają, że ta ścieżka nie jest taka łatwa, jaka by mogła być. Pojawiają się różne przeszkody, różne słowa, różne myśli. Pojawia się grzech, który tą relację i drogę za Jezusem po prostu sprawia, że jest dla nas trudna. Czy jest w nas w takim razie chęć, żeby iść za Nim bez wszelkiej obawy? Bo, drodzy, On daje nam przestrzeń do tego i taką możliwość, by to wszystko, co nam tą drogę utrudnia, położyć na Jego ręce, żeby cały ten grzech, który nam towarzyszy każdego dnia, bo jest on nieodłączną częścią naszego chrześcijańskiego życia, oddać w Jego ręce. Jest w nas taka szczera chęć, żeby zwrócić się do Niego, powierzyć Mu to wszystko. Mamy ten czas i przestrzeń właśnie do tego w trakcie naszego nabożeństwa, żeby wyrazić słowami, myślą, modlitwą to wszystko, co nam ciąży, właśnie w kierunku Boga, by On nas od tego uwolnił. Dlatego połączmy nasze myśli i wyznajmy nasze grzechy do Boga w modlitwie spowiedniej. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa. Bądź mnie, niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. Drodzy, my wołamy do naszego Boga i On zawsze nas słyszy. Czy ta modlitwa jest głośna, czy ta modlitwa jest cicha gdzieś w głębi naszego ducha. Ale jeżeli wierzycie i pragniecie, tak niechaj wam się stanie. Tak rzekł nasz Pan do swoich apostołów. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Przeto jako powołany i ustanowiony sługa Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii zwiastuję wam łaskę Bożą i z rozkazu Pańskiego odpuszczam wam wasze grzechy w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Amen. Zaśpiewamy kolejne dwie zwrotki. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Wysłuchaj głosu Panie, jeżeli będziesz zważał na winy. U Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie badać. Panie, zmiłuj się. Panie Boże, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Zgładź, o Panie Boże, wszystkie grzechy oraz nieprawości nasze. Baranku Boże, niewinny na krzyża pniu upełzony, Ty byłeś zawsze prawdziwy, u ludzi wszakże wskardzony, bez Ciebie nic zbawienia. Módlmy się. Panie nasz i dobry Boże, tak dziękujemy Ci, że możemy gromadzić się w Twoim imieniu, że możemy się skupiać na Twoim Słowie, a w szczególności na tych wszystkich wydarzeniach, które mówią nam o tym, co zrobił dla nas Twój Syn, a nasz Pan. Boże, tak Cię prosimy, by ta wieść o Chrystusie, który przychodzi wyrwać nas od grzechu, a także wybawić, była dla nas mocnym posileniem na każdy dzień, byśmy każdego dnia mogli dostrzegać tą niezwykłą nowinę i iść pełni motywacji i radości, że Ty jesteś z nami. O to Cię prosimy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. Pan niech będzie z wami i z duchem Twoim. Drodzy, wsłuchajmy się teraz w dwa fragmenty pochodzące z Pisma Świętego. Pierwszy jest to fragment z księgi proroka Izajasza, gdzie w 58 rozdziale czytamy o tym, jaki post jest miły Panu. Posłuchajcie. Czy taki jest post, który wybrałem? Czy tak wygląda dzień, w którym się człowiek umartwia? Pochylenie głowy jak trzcina i użycie za posłanie wora i popiołu. Czy coś takiego nazywasz postem i dniem przyjemnym dla Pana? Czyż nie taki jest post, który wybrałem? Zdjąć kajdany nieprawości, rozwiązać więzy jarzma, puścić wolno uciskanych i wszelkie jarzmo połamać. Czy nie chodzi o to, by dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić do domu biednych, bezdomnych, zobaczyć nagiego i przyodziać i nie odwracać się od swojego krewnego? Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna, szybko odzyskasz swoje zdrowie. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą. Chwała Pana będzie Twoją tylnią strażą. Wtedy zawołasz i Pan odpowie. Zawołasz o pomoc, a On powie: oto jestem. To był fragment Starego Testamentu. Słuchajmy się także w słowa Ewangelii, fragment Pasji przeznaczony na tydzień po niedzieli Letare. Jest to fragment z Ewangelii Mateusza, gdzie w 26 rozdziale, w wersetach od 47 do 56 czytamy o zdradzeniu i pojmaniu Jezusa. Gdy On jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów i przez przełożonych ludu. Zdrajca zaś ustalił z nimi taki znak, mówiąc: ten, którego pocałuję, to on. Schwytajcie go. Zaraz też zbliżył się do Jezusa i powiedział: witaj, mistrzu. I go pocałował. A Jezus zapytał go: przyjacielu, po co przyszedłeś? Wówczas podeszli, rzucili się na Jezusa i go schwytali. A jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, wydobył miecz, ugodził sługę arcykapłana i odciął mu ucho. Wtedy Jezus powiedział do niego: schowaj ten miecz na swoje miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy nie wydaje ci się, że mógłbym wezwać na pomoc mojego Ojca, a dałby mi co najmniej 12 legionów anielskich? Jak jednak wypełniłyby się pisma, które mówią, że tak się musi stać? Następnie Jezus powiedział do tłumów: jak po przestępce przyszliście z mieczami i kijami, żeby mnie pojmać. Codziennie przebywałem w świątyni i nauczałem. Dlaczego wówczas mnie nie schwytaliście? Stało się jednak tak, aby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. A oto jest słowo Ewangelii. Bądź pochwalony, Panie Jezu. Zaśpiewamy kolejną pieśń. miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen. Drodzy, fragment, który wybrałem na dzisiejsze rozważanie, to również fragment z Ewangelii, a dokładnie z Ewangelii według Jana, gdzie w 2 rozdziale od 13 wersetu czytamy takie słowa. Gdy zbliżała się Pascha Żydowska, Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni zastał sprzedających woły, owce i gołębie oraz siedzących bankierów. Wówczas splótł sobie bicz ze sznurów, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, rozsypał pieniądze wymieniającym, a stoły powywracał. Do sprzedawców głębi natomiast powiedział: zabierzcie je stąd. Z domu mojego ojca nie czyńcie targowiska. Wtedy jego uczniowie przypomnieli sobie, że jest tak napisane: gorliwość o dom twój pożre mnie. Żydzi zaś zapytali: jakim znakiem potwierdzisz nam, że masz prawo to czynić? Jezus oznajmił: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Wówczas Żydzi powiedzieli: 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? On jednak mówił o świątyni swojego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił, i uwierzyli pismu i słowom, które Jezus powiedział. A Tobie, Boże, za te wszystkie słowa i pisma chcemy dziękować. Za to, że możemy poznawać, jaki Ty jesteś, Twoje różne oblicza, a także to, co Ty nam przekazujesz, Boże, w tym niezwykłym słowie. Dlatego prosimy, otwieraj nasze uszy i nasze serca na przyjmowanie Twojego słowa. Amen. Drodzy, nie będę ukrywał, ale naprawdę jest to taki fragment biblijny, który jest jednym z moich ulubionych. Jest to spowodowane tym, że możemy tutaj dostrzec zupełnie inne oblicze Jezusa, z którym na co dzień się spotykamy, które jest nam po prostu bardziej znane. No bo my go kojarzymy albo wyobrażamy go sobie jako takiego bardzo spokojnego nauczyciela, wędrowcę, takiego bardzo łagodnego, który nie sięga po żadną przemoc, rzadko się denerwuje i raczej nikogo też nie atakuje. A w tym tekście, który przed chwilą przytoczyłem, no, możemy go zobaczyć w zupełnie odmiennym stanie. Możemy nawet powiedzieć, że jest trochę taki poddenerwowany, może nawet zły. Chociaż tutaj też muszę się przyznać, że wybrałem ten najbardziej drastyczny fragment, ponieważ ta historia jest również opisana w innych Ewangeliach. Tylko może nie aż tak brutalnie. Samo słowo brutalnie też może nie do końca pasuje, no bo przecież nic takiego się w tym tekście strasznego nie wydarzyło. Po prostu niezadowolony Jezus przychodzi i zaczyna troszeczkę demolować różne stanowiska. Zaczął demolować targowisko, które pojawiło się przy świątyni. Ale w żadnym opisie nie mamy wzmianki o tym, że Jezus musi sobie aż zwinąć jakiś bicz, żeby po prostu wziąć go i zacząć nim odpędzać wszystkich ludzi, którzy tam się znajdowali, wszystkie te zwierzęta. No, jego zachowanie naprawdę nie było w tej sytuacji zbyt typowe, nawet nie było zbyt przyjazne dla osób, które się tam znajdowały. Ale myślę, że też warto przez chwilę skupić się na tym, co się właściwie tam dzieje. Dlaczego do takiej sytuacji w ogóle doszło? Bo Jezus, kiedy jest w drodze, w pewnym momencie tej drogi, przed Paschą, przybywa do Jerozolimy, do świątyni, do miejsca najbardziej szczególnego, najbardziej wyjątkowego, jeżeli chodzi o taką relację, kontakt z Bogiem, jeżeli chodzi o oddawanie Bogu chwały w tamtych czasach. No świątynia była, myślę, czymś na wzór Kościoła dla nas dzisiaj. Kiedy chcemy przeżyć takie bardzo szczególne i wyjątkowe chwile z Panem Bogiem, to również kierujemy się do Kościoła. Tam ludzie kierowali się do świątyni, tam chcieli spędzać czas, tam chcieli się modlić. I rzeczywiście ta świątynia temu właśnie służyła. Jak już wspomniałem, było to miejsce szczególne i wyjątkowe, przeznaczone do kultu, do tego, żeby móc złożyć tam ofiarę, pomodlić się, żeby jakoś nad tą swoją wiarą w Boga popracować być może, jakoś się w nią zagłębić, poświęcić jej troszeczkę czasu. Po to ludzie tam przychodzili, żeby jakoś tą swoją duchową sferę tak bardziej i mocniej, no, szukam teraz słowa, uaktywnić, zaangażować, żeby po prostu mogli się oddać tym wszystkim kwestiom związanym z Bogiem. I w tym szczególnym miejscu dla ludzi zebrała się grupa ludzi. Grupa ludzi, którzy według Jezusa niszczyli to miejsce. I nie chodzi oczywiście o fizyczne niszczenie, tylko chodzi o nieposzanowanie tej wyjątkowości tego miejsca, tej świętości, która tam panowała. Dlaczego? Bo postawili tam stragany, przyprowadzili tam różne zwierzęta, gołębie, bydło. Przyszli bankierzy debatować o tym, za ile wymienią walutę. Zrobili po prostu z tego miejsca targowisko. I co ciekawe, bardzo prawdopodobne też jest to, że tylko Jezusowi to przeszkadzało. Raczej wszyscy byli zadowoleni, że tamto targowisko stało, że te wszystkie budki, które dzisiaj byśmy je tak nazwali, z różnymi rzeczami, funkcjonowały, ponieważ przypomnę wam tylko, że to wszystko ma miejsce chwilę przed świętem Paschy, czyli świętem, które upamiętnia wyjście narodu wybranego z Egiptu. A skoro to było wyjście i pewne przejście przez pustynię, to wszyscy byli też zobligowani do tego, żeby do tej świątyni przyjść, żeby udać się w taką, powiedzmy, pielgrzymkę, żeby chociaż przez chwilę tą swoją duchową sferę jakoś pobudzić i rzeczywiście oddać Bogu chwałę za to, co zrobił dla narodu wybranego. No i ci ludzie przychodzili prawdopodobnie w ogromnych ilościach. Nie wiem, czy jesteśmy sobie w tym momencie tak wielkie tłumy nawet teraz wyobrazić, ale naprawdę tych ludzi musiało być tam mnóstwo. I każdy miał nadzieję, że uda im się wszystko załatwić właśnie tam na miejscu przy świątyni. A co trzeba było załatwić? No, trzeba było zakupić jakieś zwierzę. Albo to na ofiarę, albo na kolację paschalną, żeby móc wspólnie z najbliższymi usiąść i również świętować. Trzeba było wymienić pieniądze na specjalną świątynną walutę, po to, żeby można było złożyć albo ofiarę, albo żeby można było coś też kupić. Więc handel w tamtym miejscu rzeczywiście dla niektórych był potrzebny, bo mieli naprawdę szczerą nadzieję, że nie musimy nic wcześniej przygotowywać. Wszystko załatwimy tam, na miejscu, przy świątyni. Tylko czy rzeczywiście o to chodziło? Bo skoro był tam wielki tłum, który chciał pozałatwiać swoje sprawy, a tuż obok była świątynia, to tylko możemy sobie wyobrażać, jaki hałas, jaki harmider panował dookoła świątyni. Jak bardzo trudno, jak trudno było się skupić na tym, co było najważniejsze, na Bogu, na tym, co On robi dla drugiego człowieka. Czy w takim razie słusznym było zrobić z tego miejsca targowisko? Żeby tym wszystkim, którzy przychodzili do świątyni, ułatwić trochę życie. I drodzy, to się właśnie Jezusowi nie podoba. Przychodzi do świątyni, patrzy, co się dzieje, że wszyscy chcą tylko jak najszybciej załatwić swoje sprawy, w ogóle nie zastanawiając się, co będzie w środku świątyni, czy tam będzie cicho, czy to będzie dla nich przestrzeń i czas, w których będą mogli rzeczywiście skupić się na tym Bogu. Nie. Najważniejsze było to, żeby wszystkie sprawy pozałatwiać, żeby się przygotować, żeby kupić to, co trzeba kupić, żeby wymienić pieniądze, żeby złożyć ofiarę albo jakiś podatek. A Jezus przychodzi, patrzy na to wszystko i mówi: nie. Tylko że gdyby On powiedział: halo, nie podoba mi się to, to chyba nikt by na Niego nie zwrócił uwagi. No i też dochodzi do tej sytuacji, o której dzisiaj czytaliśmy. Jezus bierze ten swój bicz, który sobie splótł, i zaczyna burzyć. I z jednej strony stara się burzyć te wszystkie stragany, stoły, stara się wypędzić tych ludzi i zwierzęta, ale burzy coś jeszcze. Jezus przez to, co robi, chce także zburzyć błędne myślenie i znaczenie tego duchowego przygotowania, tego przyjścia do Boga. Jezus chce w ten sposób zburzyć błędne patrzenie na przeżywanie swojej wiary. I będąc pod wpływem tego tekstu, ja również chciałbym was dzisiaj do czegoś zachęcić. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy coś dzisiaj zburzyli. Oczywiście też nie fizycznie, bo wtedy już bym nie został chyba więcej zaproszony, ale chodzi o takie zburzenie naszego postrzegania naszej wiary, naszego przygotowania do tego okresu, w którym się też znajdujemy. Tak jak mówimy o Adwencie, że jest czasem przygotowania na narodziny Jezusa, to Pasja jest takim czasem przygotowawczym do tego, co ma się wydarzyć na Golgocie. Ten czas jest w naszym Kościele przeznaczony do tego, żebyśmy mogli się w odpowiedni sposób skupić. A Pasja, jak zapewne już wielokrotnie słyszeliście, Pasja oznacza cierpienie i mękę Jezusa. Czyli rzeczywiście ma skupiać ten czas nasze myśli na tym najtrudniejszym okresie życia Jezusa. Dziele, którego dokonał dla wszystkich nas. Ale jest jeszcze inna nazwa, która często się pojawia. Jest to tak zwany Wielki Post. Post nam się kojarzy z tym czasem z tego względu, że my również czasem staramy się z różnych rzeczy rezygnować. Być może niektórzy rezygnują z jedzenia słodyczy w czasie pasji. Być może jeszcze inni rezygnują z jedzenia mięsa w piątek. U mnie w rodzinie zazwyczaj był to Wielki Piątek, kiedy rzeczywiście z tego mięsa rezygnowano. Aczkolwiek myślę, że każdy z nas wychodzi z innego domu, z innych zwyczajów i każdy ma jakieś swoje zwyczaje właśnie związane z przeżywaniem pasji. Ale czy rzeczywiście chodzi o to, żeby odrzucić od siebie jakieś przyjemności? Czy rzeczywiście chodzi o to, żeby odrzucić od siebie wszelką radość? Czy aby na pewno właśnie tak to ma wyglądać? Drodzy, czasem ta pasja niezbyt dobrze nam się kojarzy. Jest to z jednej strony bardzo naturalne, ponieważ przed chwilą też powiedziałem, że wiąże się z cierpieniem i męką. Więc dziwne by było, gdybyśmy nagle zaczęli skakać z radości i cieszyć się z tego, co spotkało Jezusa. Jest to taki bardziej ponury okres, byśmy mogli powiedzieć. Ale czy przypadkiem, kiedy my słyszymy słowo pasja, to my nie wyobrażamy sobie czegoś innego? No bo czym jest dla nas pasja tak na co dzień? Pasja jest czymś, czemu się oddajemy, co lubimy robić, co sprawia nam radość, jakąś przyjemność, w co chcemy się angażować. Ktoś inny powiedziałby, no to jest też nasze takie hobby. Ale chodzi po prostu o coś, czemu rzeczywiście z wielką chęcią się oddajemy. Co sprawia, że my się też sami realizujemy w czymś. To skoro pasja, która na co dzień nas nastraja, napotyka pasję, która wiąże się z cierpieniem, no to tutaj chyba coś się nie zgadza, coś jest nie tak. W jaki sposób w takim razie to połączyć? Skoro jedna i druga kwestia są ze sobą tak sprzeczne, jak czerpać korzyści z odmawiania sobie przyjemności? I tutaj muszę się na sekundkę zatrzymać, ponieważ rozumienie pasji jako postu, czyli rezygnowania z niektórych przyjemności, jest akurat naukowo przebadane i udowodnione, że czasami, jeżeli z czegoś zrezygnujemy, to może mieć to dobry wpływ na naszą samokontrolę, na nasze zdrowie i nasz dobrostan. Ale my dzisiaj chcemy burzyć nasze myśli. To w takim razie, co jeżeli ja wam dzisiaj powiem, że pasja to tak naprawdę czas, w którym my tak naprawdę mamy zacząć ucztować. Oczywiście nie oznacza to zbyt wielkie najedzenie się, ale chodzi mi o ucztowanie w sercu. Drodzy, nie ma co ukrywać, że współcześnie trudno nam tak naprawdę doświadczać tego czasu, Ze względu na to, że jesteśmy otoczeni bardzo wieloma sprawami, bardzo wieloma kwestiami, szkoła, praca, dom, najbliżsi, to wszystko nas zajmuje i to wszystko też doprowadza nas do momentu, w jakim byli ci wszyscy ludzie, którzy przychodzili do świątyni. Że oni tak naprawdę chcą szybko przyjść, załatwić to, co mają załatwić i jak najszybciej iść dalej, wracając do swoich spraw. A kiedy ktoś jeszcze by nam powiedział w takim momencie, w momencie przygotowania do śmierci Zbawiciela, że mamy jeszcze dodatkowo sobie czegoś odmawiać, to tak naprawdę to tylko potęguje nasze zniechęcenie. Więc nie ma mowy o pasji, która wiąże się z robieniem czegoś z zamiłowaniem, z miłością, z chęcią. To w takim razie z czym my przychodzimy do naszego Boga? Z miłością czy ze zniechęceniem? Drodzy, bo tak naprawdę, kiedy sobie pomyślimy, to całe wydarzenie naprawdę może być dla nas takim pełnym radości i miłości momentem w życiu. Bo dokładnie w ten sam sposób podchodzi do tego Jezus. Być może być to dla nas szokujące, no bo jednak musiał wycierpieć wiele w drodze na krzyż. Ale tak naprawdę cała jego droga, w tym także te trudniejsze, albo nawet najtrudniejsze odcinki tej drogi, które wiązały się z wydaniem przez przyjaciela, z pojmaniem w kajdany, z ubiczowaniem, opluwaniem, biciem, a także ostatecznie ukrzyżowaniem, wiązały się z wielką pasją miłości. Bo drodzy, tak naprawdę, gdyby nie miłość, którą Bóg nas obdarza, to nie wiem, czy do tego wszystkiego by doszło. Gdyby nie miłość, którą Bóg chce nas obdarzyć, to Jezus by nie musiał przechodzić przez tą drogę. Nie musiałby poświęcać swojego życia za każdego człowieka. I właśnie dlatego też był taki smutny, kiedy zobaczył tych wszystkich ludzi. Bo w trakcie swojej drogi, w trakcie swojej wędrówki wszedł do miejsca, które było poświęcone jego ojcu, do świątyni. I widzi, że ci ludzie chcą być tam naprawdę, tak naprawdę tylko przelotem. Tylko na chwilę. Biorę to, tu wymieniam pieniądze, wszystkie sprawy załatwione, wychodzę. A ci, którzy nawet poszli do tej świątyni, nie mogli się skupić, bo dochodził do nich wszechobecny hałas i chaos. I właśnie dlatego Jezus pokazuje swoje inne oblicze. Nie gorsze. Być może stanowcze, bardziej stanowcze. Bo chciał w dosadny sposób pokazać, o co tak naprawdę chodzi w tym podejściu naszym do Boga. W momencie, kiedy my do Niego przychodzimy, nie żeby odbębnić i załatwić jakąś sprawę, najlepiej wszystko w jednym miejscu. Tylko żeby ta nasza droga, którą idziemy przez te 6 tygodni plus Wielki Tydzień, była dla nas takim okresem skupienia się, poświęcenia chwili na zastanowienie się nad tym, jak wielką miłością Bóg nas obdarza i z jak wielką pasją idzie. Jeszcze tak na chwilę tylko wrócę do tego odrzucania od siebie różnych przyjemności. Tekst, który dzisiaj czytaliśmy sprzed ołtarza, również nawiązuje do postu i jaki ten post powinien być. I pozwólcie, że jeszcze raz przeczytam tylko w innym wydaniu, w wydaniu Biblii świętego Pawła. Posłuchajcie. Czyż post, jakiego pragnę, to dzień, w którym człowiek się umartwia? Czyż jest nim zawieszenie głowy jak trzcina albo leżenie w worze i popiele? Czyż coś takiego możesz nazwać postem i dniem miłym Panu? Lecz taki jest post, którego pragnę. Zdjąć kajdany bezprawia, rozwiązać więzy jarzma, wyzwolić uciemiężonych, połamać wszelkie jarzmo, z głodnym dzielić się chlebem, przyjąć do domu biednych i bezdomnych, przyodziać nagiego, którego zobaczysz, i nie odwracać się od swoich bliskich. Bóg przez proroka wyjaśnia, że ten post nie jest umartwianiem ciała, ale jest postawą serca pełnego pasji miłości. A ta pasja miłości ma się też wyrażać przez okazywanie tej miłości drugiemu człowiekowi. I co to w takim razie oznacza w praktyce? Jak my mamy przeżywać ten czas, żeby nie tylko w pędzie przyjść do świątyni czy do kościoła, odbębnić co trzeba i od razu uciec w swoje obowiązki, w swoje sprawy? Bo jest dużo możliwości. I mógłbym wam podać jakieś, ale problemem jest to, że każdy w czymś innym znajduje radość. Każdemu coś innego sprawia przyjemność. Być może taka postawa pełna pasji miłości będzie wyrażała się tym, że codziennie rano po wstaniu westchniemy do Boga z wdzięcznością krótkim słowem „Dziękuję Boże”. Być może będzie to lektura Biblii samemu albo z rodziną, czytanie tych wszystkich opowiadań i historii, które wskazują nam na to, co zrobił dla nas Jezus. Być może będzie to słuchanie takich chrześcijańskich pieśni, piosenek, które w sposób szczególny wpływają na nasze samopoczucie. Drodzy, są różne rzeczy, które możemy robić. Możemy robić to, co do czego zachęca nas prorok, czyli żeby wesprzeć tych najbardziej potrzebujących. My w naszym kościele też mamy takie różne możliwości, na przykład akcję skarbonka diakonijna, gdzie możemy się podzielić tym, co mamy, z drugim człowiekiem, który tego potrzebuje. Być może jest to cotygodniowe uczęszczanie na nabożeństwa tygodniowe. Drodzy, tych możliwości jest naprawdę wiele. Ale kiedy znajdziemy coś, co również nam sprawia wiele radości w przeżywaniu tego czasu, wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że to zostanie z nami na dłużej. Bo kiedy sobie powiemy, że teraz wszystkiego sobie będziemy odmawiać, z wszystkiego rezygnować, to nasze przygotowanie będzie dość negatywne. Tak nam się będzie negatywnie kojarzyć. A kiedy zaczniemy robić to, co nam też przynosi radość, wtedy z radością będziemy mogli iść z Jezusem przez tą całą drogę, którą On też nas chce przeprowadzić. Dlatego niech ten czas będzie dla nas takim momentem burzenia różnych naszych myśli, ale także budowania postawy pasji pełnej miłości i odkrywania jej na każdym kroku. Tego życzę Wam i sobie. Amen. Pochylmy nasze głowy i zwróćmy się do Boga w modlitwie. Tak Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy poznawać Twojego Syna z różnych stron, że możemy Go poznawać jako spokojnego nauczyciela, dobrego pasterza, ale również za to, że możemy Go poznawać także z tej bardziej stanowczej strony, gdzie chce nam coś uświadomić, chce nam pokazać, co to tak naprawdę znaczy być blisko Boga. Dlatego prosimy Cię, Boże, byś każdego dnia sprawiał, że nasze serce będzie pełne pasji miłości. Byśmy każdego dnia chcieli doświadczać Twojego dzieła, Twojej obecności, a także Twojej bliskości. Boże, o to Cię prosimy przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serca i myśli nasze w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.
Pan niech będzie z wami
i z duchem twoim.
Wznieście swe serca, wznosimy je do Pana. Dziękujmy Panu, Bogu naszemu.
Zaprawdę godne i słuszne i sprawiedliwe jest to, że możemy przychodzić do Ciebie, Boże, przed Twoje oblicze, że możemy przychodzić z tym całym ciężarem, który mamy w sobie, a Ty nas z niego podnosisz, Ty nas oczyszczasz z naszego grzechu. I tak oczyszczeni, Boże, chcemy przychodzić także do tej niezwykłej społeczności, do której zaprosił nas Twój Syn, Jezus Chrystus, w której możemy posilać się Jego niezwykłymi zbawczymi darami. Tak, Boże, prosimy Cię, byśmy mogli w taki prawdziwy i szczery sposób skupić się nad tym, co On dla nas, nasz Pan, robi, że oddaje swoje życie za każdego człowieka i robi coś więcej, bo Boże, Ty przez swojego Syna nauczyłeś nas, że do Ciebie możemy wołać jako Twoje dzieci, dlatego teraz ośmielamy się też do Ciebie wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Nasz Jezus Chrystus, tej nocy, której był wydany, wziął chleb i podziękowawszy łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Ten kielich jest to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Boże, tak Ci dziękujemy za tą społeczność i prosimy, bądź z nami. Amen. Jezus zaprasza nas do stołu, do stołu, w którym możemy być razem z Nim. Już wszystko gotowe. Przyjdźcie i zobaczcie, jak dobry jest nasz Pan. Zapraszam. tak pokrzepieni tymi zbawiennymi darami, ciałem i krwią Chrystusa, idźcie w pokoju, a Pan niech zawsze będzie z wami. Amen. Módlmy się. Panie nasz Jezu Chryste, z bogactwa swojej łaski nakarmiłeś nas darami życia wiecznego. Ucz nas, prosimy, jak miłować ludzi, którzy są wokół nas, tak jak Ty nas umiłowałeś. Daj, byśmy swoją drogą nieśli też nadzieję i pociechę, tak jak my mogliśmy ją przyjmować od Ciebie. Uczyń to w swojej wielkiej łasce. Ty, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości wbędzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen.